Chwała Panu, bracia i siostry. Dzisiaj mamy po raz kolejny taki przywilej, że możemy wspominać ten szczególny dzień, który, można powiedzieć, zapoczątkował pewien bieg wydarzeń, który ma dla nas dzisiaj ogromne znaczenie. Miał dla ludzi dawno temu i będzie miał jeszcze, wierzę w to, na pewno znaczenie dla kolejnych osób. Ale tu wszyscy, którzy jesteśmy tutaj zebrani dzisiaj na sali, wiemy, że obchodzimy dzisiaj bardzo szczególną pamiątkę. Pamiątkę wydarzenia, które z punktu widzenia takiego typowo ludzkiego jest wydarzeniem bardzo smutnym. Bo mówimy o męczeńskiej śmierci kogoś, kto na tę śmierć nie zasłużył. Ale jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy wiedzą, co ta śmierć oznacza, zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ten dzień, chociaż taki, można powiedzieć, wspominany trochę przez łzy, jest tak naprawdę czymś zwiastującym coś bardzo dla nas szczęśliwego. Ale kiedy patrzę na to, co nas otacza, na tą rzeczywistość tutaj w Polsce, czy na te doniesienia z innych krajów, to mam takie wrażenie, jak właściwie w każde chyba święta, nazwijmy to religijne, że istnieje takie bardzo duże nieporozumienie powielane gdzieś tam przez różnych ludzi, że właśnie te święta, chociaż mają pewien bardzo konkretny wydźwięk, bardzo głęboki, to traktowane są albo w bardzo powierzchowny sposób, albo wręcz w jakiś, nawet czasami fałszywie pewne rzeczy są postrzegane i przekazywane, ale najczęściej mamy do czynienia z takim spłyceniem tych treści, które powinny być właściwie przedmiotem naszych rozważań w tych dniach. I kiedy właśnie widzę, w jaki sposób przygotowują się niektórzy do tych świąt, w jaki sposób mówi się o tych dniach, to właśnie często mam takie wrażenie, że ten Wielki Piątek, ten dzień, który jest kolejną rocznicą męczeńskiej śmierci Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, na Golgocie, to jest w najlepszym wypadku koncentracja na tych właśnie cielesnych mękach, które Pan Jezus Chrystus przeżywał w tamtym szczególnym dniu. Tak jakby zapomina się, a może celowo ukrywa często ten głęboki sens tego, co wydarzyło się tam i to, co tak naprawdę powinniśmy dzisiaj wspominać. I oczywiście w Piśmie Świętym jest bardzo wiele miejsc, które w sposób pośredni lub bezpośredni nawiązują do tego, co wydarzyło się wtedy na krzyżu. No bo całe Pismo Święte o tym właściwie mówi i po to zostało nam dane, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, co się stało i jakie to ma konsekwencje dla nas. Ale ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy zwrócili się do słowa, które zawarte jest oczywiście w Nowym Testamencie, w liście świętego Pawła do Rzymian. Nie jest to opis tamtych wydarzeń, ale jest to taka bardzo syntetyczna, powiedziałbym, i taka bardzo, myślę, że nieprzemijająco przydatna sprawa dzisiaj dla nas jako chrześcijan, którzy już wiele lat chodzą z Panem Jezusem Chrystusem, jak i na pewno bardzo ważna rzecz dla osób, które jeszcze nie doświadczyły tej łaski. To jest list świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5. To jest takie szczególne miejsce, dlatego że apostoł Paweł opisuje tutaj właśnie to, co wydarzyło się właściwie w związku z tymi wydarzeniami, których rocznicę obchodzimy dzisiaj. Jak również jest to dla mnie osobiście taki bardzo cenny fragment, dlatego że w tym miejscu Pisma Świętego znajduje się jeden z moich, można by tak powiedzieć, ulubionych wersetów, które zawsze robiły na mnie bardzo duże wrażenie. Przeczytajmy 5 rozdział listu świętego Pawła do Rzymian od 1 wersetu. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Do tego miejsca chciałem, żebyśmy ten fragment przeczytali. Często się odwołuję do tego miejsca, dlatego że to jest taki, jak powiedziałem, bardzo syntetyczny obraz tego, co się wydarzyło i też jest to bardzo taki treściowo pojemny fragment, ale ja bym się chciał skupić dzisiaj na właściwie kilku aspektach, które w tym miejscu są poruszane. Przede wszystkim chciałbym odwołać się do czegoś, co oczywiście jest nam znane, ale no tak to jest z tym duchowym wzrostem, że my właściwie wiele rzeczy wiemy, ale to wszystko musi do nas stale docierać i to wszystko musi stale być odnawiane, można powiedzieć. Stale musimy sobie o pewnych rzeczach przypominać, ponieważ człowiek ma taką naturalną tendencję do przechodzenia nad pewnymi sprawami do porządku dziennego. No wiemy coś, powtarzamy nieraz nawet to samo innym ludziom, ale często brakuje takiego zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę w tym jest. Czy my sobie do końca zdajemy sprawę, czy jeszcze sobie zdajemy sprawę z tego, co często powtarzamy i może nam troszeczkę spowszedniało. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ten pierwszy werset już właściwie mówi o pewnych faktach. Mówi, co wydarzyło się w sferze faktów w momencie, kiedy została właśnie złożona ta zastępcza ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Zastępcza, bo to my powinniśmy umrzeć, a nie On. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pojawia się tutaj kilka takich elementów, takiego można powiedzieć łańcucha zależności. Usprawiedliwieni, a więc mowa o usprawiedliwieniu, jest tutaj mowa o wierze, o pokoju z Bogiem i tu się pojawiają jakby trzy osoby. My, czyli ludzie, Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus. I to właśnie, co znajduje się w pierwszym wersecie, tym krótkim wydawałoby się wersecie, to jest coś, co pokazuje, jak wygląda sytuacja człowieka, który jest zbawiony dzięki tej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Kto potrzebuje usprawiedliwienia? Usprawiedliwienia potrzebuje ktoś, kto delikatnie mówiąc, pod jakimś względem nie jest w porządku. Tak jak powiedzmy, no, rozpoczynając od najbardziej oczywistego usprawiedliwienia w szkole, usprawiedliwienie nieobecności, tak możemy mówić o usprawiedliwieniu jakimś bardziej jeszcze dotyczącym jakichś złożonych spraw. Ale tu chodzi o coś bardzo, bardzo poważnego i oczywiście pociągającego są dużo większe konsekwencje, bo chodzi o usprawiedliwienie przed Bogiem, usprawiedliwienie, które ratuje przed konsekwencjami grzechu. Później w tym fragmencie jest mowa o grzechu i jego powszechności. A więc my wymagamy, potrzebujemy pewnego usprawiedliwienia. My nie możemy jako ludzie tak po prostu stanąć przed Bogiem. Potrzebujemy tego, nazwijmy to, czynnika, który usprawiedliwia. A tym, co nas usprawiedliwia, jest właśnie ofiara, jaką złożył Pan Jezus Chrystus. Właściwie tylko dlatego, że Pan Jezus Chrystus złożył tę ofiarę za nas, my możemy stanąć przed Bogiem. My dzisiaj tego nie doceniamy często. Wydaje nam się, no to takie normalne, no zwracam się do Pana Boga w każdej sprawie. I chwała Bogu, że tak robimy. Że przychodzimy do Boga, że modlimy się, że jesteśmy, dbamy o to, żeby tę relację zachowywać. Ale musimy pamiętać o tym, że nie jest to taka rzecz zupełnie taka, wydawałoby się, do przyjęcia bezrefleksyjna. My mamy kontakt z Bogiem, mamy dostęp do Niego właśnie dlatego, że jesteśmy usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni z wiary, która też jest Bożym darem. I mamy pokój z Bogiem. I właśnie to określenie pokój z Bogiem jest tutaj szalenie istotne. Dlatego, że to jest znowu kolejna rzecz, której nie docenia się, kiedy się ją ma. Wydaje nam się, że jest to być może takie zupełnie naturalne. Ale Pan Bóg nienawidzi grzechu. Z tego fragmentu pośrednio wynika, że nie wszyscy mają pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem ma ten, kto jest usprawiedliwiony przez wiarę. Taka osoba ma pokój z Bogiem, inni nie. I tutaj, żebyśmy nie mieli wątpliwości, w tym pierwszym wersecie znajduje się też takie odwołanie do właśnie przyczyny tego pokoju. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, ale przez Pana Jezusa Chrystusa. To On jest naszym usprawiedliwieniem. I kiedy Pan Bóg widzi, a widzi to, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tymi, którzy upadli i zdarza nam się upadać, to, że Pan Bóg może, że tak powiem, tolerować naszą obecność, jest związane właśnie z tym, że za nas zapłacił Pan Jezus Chrystus. To właśnie Jego ofiara powoduje, że my możemy w ogóle stanąć przed Bogiem i przeżyć. Tylko dlatego. I każdy, kto stanął przed Bogiem i z kim Bóg rozmawiał, mógł tego doświadczyć tylko dlatego, że Pan Jezus Chrystus usprawiedliwia grzech, który ma miejsce w życiu człowieka. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To jest coś więcej niż tylko jednorazowa sytuacja, jak takie usprawiedliwienie na zasadzie czegoś, co pozwala załatwić to, co było za nami. To nie wszystko. Ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa, która została złożona i z której korzystamy, to jest coś, co nie tylko usprawiedliwia to, co było, i że tak powiem, no, załatwia powiedzmy pewne sprawy, które wymagały regulacji, to jest też coś, co pozwala nam stale z tego korzystać. My stale możemy przebywać w Bożej obecności właśnie tylko dzięki łasce, którą zostaliśmy obdarowani. To jest też bardzo istotna sprawa, ponieważ wkradają się czasami takie myśli, nawet wśród chrześcijan nieraz mam wrażenie, pojawiają się takie no, trochę nieprawidłowe, powiedziałem, kierunki myślenia, gdzie często postrzega się nawrócenie jako pewien konkretny moment w życiu człowieka, no słusznie, jest to pewien konkretny moment, w którym dochodzi do pewnej zmiany, no a potem to już to jakoś tak chyba trzeba było o własnych siłach. Mam wrażenie czasem, że tak to wygląda. No nie jest to tak właśnie, ponieważ tak naprawdę to, co wydarzyło się w naszym życiu, to, co wydarzyło się wtedy właśnie, kiedy Pan Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, to jest coś, co jest nie tylko właśnie czymś, co ratuje nas przed śmiercią i stawia nas przed Bogiem i powoduje, że Pan Bóg może w określony sposób na nas patrzeć, ale jest też tym, co właśnie jakby stale ma miejsce w naszym życiu i jest gwarantem naszego duchowego rozwoju i tego, o czym Pismo Święte mówi, że Pan Bóg doprowadzi nas do końca tej drogi. Pan Jezus Chrystus, to nie jest tylko coś, co miało miejsce kiedyś. To jest coś, co cały czas ma wpływ na nasze życie. I tutaj właśnie przechodzimy do tego, na czym chciałem się skupić. Mianowicie ja bym chciał dzisiaj przede wszystkim zwrócić uwagę na te aspekty Bożego dzieła w kontekście ofiary, którą złożył Pan Jezus Chrystus, które wyraźnie pokazują nam, co jest najważniejsze to raz, a po drugie pokazują, czym różni się to, co zrobił Pan Jezus Chrystus od tego, co czasem gdzieś pojawia się i ludzie, nieraz z którymi się stykamy, Mówią, że no to prawda, wielu ludzi cierpiało za wielu, wielu ludzi zrobiło wiele rzeczy dla świata. I dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym próbuje się mówić, że no tak, no Pan Jezus Chrystus, no już tak, no postać historyczna, oddał swoje życie za wielu, no ale przecież wielu różnych, prawda, ludzi takie coś robiło. No właśnie nie. To, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, jest czymś absolutnie wyjątkowym, ponieważ cechuje się paroma rzeczami, które tutaj w tym fragmencie są ujęte. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I właśnie te trzy wersety, które tu się pojawiają, i ten właśnie mój ulubiony ósmy werset, pokazują coś, co wyróżnia tę ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, i nazwałbym to pewną bezwarunkowością. To jest bezwarunkowość. Pan Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie nie na drodze jakichś kalkulacji poczynionych wcześniej, jakiegoś, nie wiem, jakiejś prognozy dotyczącej tego, co będzie dalej. To nie jest tak, że Pan Bóg ocenił, że no, to może to jakiś skutek, no, powiedzmy, ocenił, ile osób z tego skorzysta, ile nie skorzysta. To nie były takie kalkulacje. Nie było to też tak, że Pan Bóg stwierdził, że no, parę osób jest sprawiedliwych, więc za nich, powiedzmy, umrze Pan Jezus Chrystus. Tak nie jest. To jest pewien bezwarunkowy gest. To nie była żadna odpowiedź na coś. Pan Jezus Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami. Kiedy nie rokowaliśmy żadnej nadziei, że coś się zmieni i że będzie lepiej. I to jest bardzo istotne, bo o tym się często zapomina. I to jest coś, co właśnie odróżnia ten gest, Boży gest, który dzisiaj możemy też sobie wspominać, od tego, co robi wiele bardzo dobrych osób na tym świecie. Pan Jezus Chrystus, podkreślam to po raz kolejny, niczego nie kalkulował i nie uzależniał tej ofiary, którą złoży, od tego, jaki będzie na to odzew. Mało tego, możemy tutaj przeczytać, że to wszystko pojawiło się wtedy, kiedy my byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy kimś niewartym właściwie takiej operacji. To, co zrobił Pan Jezus Chrystus, było wielkim aktem łaski, ponieważ nikt z nas na to nie zasłużył. Nikt z nas nawet częściowo nie był taką osobą, w którą no, nam warto zainwestować. Nie, Pan Jezus Chrystus to zrobił po prostu dlatego, że nas kocha. To miłość jest tym, co spowodowała, że Pan Jezus Chrystus złożył tę ofiarę. I to jest właśnie to taka bezwarunkowość, która wskazuje właśnie, że motywem działania była miłość, która właśnie też jest taka bezwarunkowa. Kiedy dajemy coś, nie oczekując właściwie niczego w zamian i nie jest to wynikiem pewnej kalkulacji. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I ten właśnie fragment, te dwa, właściwie trzy wersety, one pokazują coś, kolejny aspekt tego Bożego dzieła, że ta ofiara, którą złożył Pan Jezus Chrystus, jest ofiarą skuteczną. Skuteczność, bezwarunkowość i skuteczność. Coś takiego, co pokazuje nam, że ta ofiara, którą złożył Pan Jezus Chrystus, jest kompletnym rozwiązaniem problemu, dla którego została właściwie złożona. Czyli to jest znowu rzecz, która wśród wielu ludzi dzisiaj na świecie no, nie jest zrozumiana i no, rodzi wiele nieporozumień. Wiele osób uważa, że tak, no, ta ofiara została złożona, ale coś. Ale na przykład mój udział jest jakiś tam. I powiedzmy, jeżeli teraz ten udział nie będzie wystarczająco duży, no to powiedzmy ta ofiara, no tak by wynikało, nie będzie jakaś kompletna, tak? No właśnie w ten sposób nie możemy myśleć. Tu wyraźnie widać, że ta ofiara, która została złożona, była całkowicie Bożą inicjatywą. Pan Bóg nie liczył tutaj na współpracę z człowiekiem, bo na jaką współpracę z kimś, kto jest grzesznikiem, za którego Pan Jezus oddaje swoje życie. I widać tutaj, że to, czego dokonał Pan Jezus Chrystus, ta ofiara, którą złożył, stała się właśnie tym, co nas pojednało z Panem Bogiem i co spowodowało, że z tego statusu nieprzyjaciół uzyskaliśmy ten ten pokój i jesteśmy dzisiaj Bożymi przyjaciółmi. I tutaj takie zapewnienie. Tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A w 9 wersecie na samym końcu też jest taka ważna obietnica, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. I to jest też bardzo istotne, żeby jako chrześcijanie, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli korzystamy z tej łaski, która nam została dana, to nie możemy obawiać się tego, że jednak Pan Bóg się może rozmyśli i jednak nas pociągnie do jakiejś odpowiedzialności za coś, co tam kiedyś było, ale nam wybaczy. Nie. To jest też coś, co pokazuje, że ta właśnie pewna, o której powiedziałem na samym początku, ta bezwarunkowość tego gestu ma w sobie również to, że jest to skuteczne, ponieważ to zbawienie leży cały czas w rękach Bożych, a Pan Bóg nie zawodzi w przeciwieństwie do człowieka. W związku z tym oczywiście Pan Bóg ma wobec nas pewne oczekiwania, jako że jesteśmy Jego dziećmi i dał nam tę nową naturę. I oczywiście Biblia o tym mówi. Ale w kwestii zbawienia to jest Boży plan w naszym życiu. I jesteśmy zabezpieczeni no jakby przed tym gniewem, a wiemy, że takie zjawisko jak Boży gniew ma miejsce, no i ma ogromne konsekwencje. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. I tutaj kolejny fragment od tego 12 wersetu pokazuje jeszcze jeden, trzeci już tutaj aspekt, na który chciałem dzisiaj zwrócić uwagę. Tutaj zwróćmy też uwagę na to, że ten fragment jest taki bardzo dostosowany, można powiedzieć, też do nas dzisiaj jako do odbiorców i do tych odbiorców, można powiedzieć, pierwotnych, dlatego że zobaczmy, to jest list świętego Pawła do Rzymian i w związku z tym tutaj nie pojawiają się odwołania, powiedzmy, do takiej jakiejś klasycznej tradycji judaistycznej, byśmy powiedzieli, ale pojawia się coś, co jest oczywiście odwołaniem do Starego Testamentu, mowa o Adamie, o jego grzechu i o tym, jakie konsekwencje to pociągnęło. I też w piękny sposób pokazane jest tutaj, w jaki sposób to, czego dokonał Pan Jezus Chrystus, niweluje jakby to, co utraciliśmy przez czyn Adama. I tutaj to, na czym chciałem się skupić, to, co jest właśnie w tym 12 wersecie. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. I to jest taka część tego obrazu. I tu zwróćmy uwagę na coś, na co dzisiaj kładziemy nacisk i mówimy o tym, głosząc Ewangelię, o powszechności grzechu. Pamiętajmy o tym cały czas, że grzech jest nie tylko bardzo poważną rzeczą i że to spojrzenie na grzech dzisiaj w tym świecie uległo dużemu stępieniu. Ludzie sobie nie zdają zupełnie sprawy z tego, czym jest grzech i sobie z tego żartują. Ale jest tu pokazane nie tylko, że grzech prowadzi do śmierci i to jest normalna konsekwencja grzechu, ale też pokazana jest tutaj bardzo wyraźnie powszechność tego zjawiska. I często jak rozmawiam z ludźmi, no spotykam się z takimi pytaniami, myślę, że nie tylko ja, ale jest to bardzo częsta sytuacja. Ludzie nieraz pytają, no jak to możliwe, że na świecie to i to ma miejsce, albo że to jest takie niesprawiedliwe, bo ktoś przecież nic złego nie zrobił, a cierpi z tego powodu. Za co go tam spotyka to czy tamto? Nieraz myślę sobie, że no oczywiście ta odpowiedź może się wydawać taka strasznie prosta, ale ona jest prosta. To jest spowodowane faktem, że żyjemy w grzesznym świecie. Grzech wszedł na świat i mówi o tym właśnie ten fragment listu do Rzymian i pokazuje, że śmierć i grzech, który ją poprzedza, pojawiły się na świecie przez jednego człowieka i dotykają każdego, nawet tego, kto nie brał bezpośrednio w tamtych wydarzeniach udziału. Jest tu powiedziane w tym właśnie 14 wersecie, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. I my dzisiaj niestety też tego doświadczamy, że grzech jest czymś, co kiedy weszło na świat, to zaczęło niszczyć. I w związku z tym nawet te osoby, które być może, jak mówię, nie brały udziału w takim, czy według naszego takiego poglądu trochę, no człowiek ma taką tendencję do jakiejś oceny w skali, prawda, od 1 tam, nie wiem, do 10. I nawet ci, którzy powiedzmy nie grzeszą jakoś w cudzysłowie mocno, co oczywiście nie jest biblijnym podejściem, no bo grzech jest grzechem i Pan Bóg tak samo na to patrzy w kontekście grzechu, czyli sprzeciwiania się Jego woli, to jednak tutaj jakby nie ma to znaczenia. Grzech dotyczy wszystkich i wszyscy umrą właśnie dlatego, że grzech przyszedł na świat. I śmierć jest niestety taką najbardziej dzisiaj widoczną konsekwencją tego, że ten grzech pojawił się na świecie. Oczywiście ta śmierć, którą obserwujemy wśród naszych bliskich na przykład, która jest bardzo przykrym zawsze wydarzeniem, to jest, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej, bo jeszcze Pismo Święte mówi o tej drugiej śmierci. I właśnie jeżeli chodzi o tę drugą śmierć, która jest wiecznym oddzieleniem od Boga, to jest coś, na czym można by powiedzieć tak w jakimś sensie skoncentrował się Pan Bóg, kiedy właśnie realizował plan zbawienia człowieka. Pamiętajmy o tym, że śmierć Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, które będziemy obchodzić już w niedzielę, to jest właśnie to, co spowodowało, że my, jako ludzie tutaj dzisiaj żyjący na ziemi, możemy być wolni od tej groźby drugiej śmierci. I to jest rzecz, którą myślę, że doceniamy, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Często nie zdaje sobie z tego sprawy, bo po prostu nikt im o tym nie powiedział. I może właśnie tutaj to jest nasza odpowiedzialność też, aby tym wszystkim ludziom, którzy są wokół nas, mówić o tym, uświadamiać to, bo to jest rzecz zasadnicza. I w momencie, kiedy człowiek nie jest z Bogiem pojednany, ciąży na nim gniew Boży, jak czytamy w Bożym Słowie. I to może skończyć się tylko w jeden tragiczny sposób. Jeżeli ta osoba nie skorzysta z łaski, jaka została nam dana. I tutaj właśnie to, co widać w tym fragmencie, to jest ten trzeci aspekt, ta zarazem powszechność tego Bożego rozwiązania, jakim była ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Bo czytamy dalej. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przyniósł usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. I ten 18 werset pokazuje właśnie tę powszechność Bożego planu. To nie tylko był bezwarunkowy gest, to nie tylko było skuteczne rozwiązanie, ale to było też przede wszystkim rozwiązanie, z którego może skorzystać dzisiaj każdy. I to jest też rzecz, o której musimy pamiętać. Żyjemy w świecie, w którym doskonale wiemy, krują rzeczy nie mające wiele wspólnego z tym, co się Panu Bogu podoba. Ale mamy wśród nas ludzi zagubionych, ludzi, którzy nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy, mimo że żyjemy w chrześcijańskim, wydawałoby się, kraju, nie zdają sobie sprawy z tego, że Pan Jezus Chrystus umarł właśnie za nich, nie za jakieś abstrakcyjne postacie gdzieś tam, dawno temu, ale za nas tutaj obecnych. Pan Jezus Chrystus umarł za nas. I jeżeli jesteśmy tymi, którzy skorzystali z tej łaski, to jesteśmy tymi, którzy zostali usprawiedliwieni i uratowani przed tym, co nas wszystkich by czekało. Ale jeżeli jesteśmy osobami, które z tego nie skorzystały, to Pan Jezus umarł za nas, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. I to jest konieczny element. Oczywiście wiara jest również darem Bożej łaski. I dlatego musimy nie tylko mówić ludziom wokół nas, że ta ofiara została za nich złożona, jeżeli mogą z niej skorzystać. Ale pamiętajmy też o tym, że Pan Bóg dotyka się serc ludzi. Jeżeli Pan Bóg nie dotknie się serc tych osób, to one same sobie tego nie wymyślą. I w związku z tym musimy modlić się o ludzi, którzy są wśród nas, o naszych bliskich, o ludzi, którzy niekoniecznie są nam aż tak bardzo bliscy. Musimy modlić się o naszych przyjaciół i co gorsza o nieprzyjaciół też. Musimy się modlić i pamiętać o tym, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. I to jest najważniejsze, a nie to, czy nam się te osoby podobają, czy nam się mniej podobają, ponieważ Pan Jezus Chrystus kocha ludzi i ta miłość zaprowadziła go, zaprowadziła Pana Jezusa Chrystusa na krzyż. I dzisiaj właśnie obchodzimy po raz kolejny, mamy ten przywilej, że możemy tutaj się spokojnie zgromadzać, bez przeszkód i obchodzić ten właśnie szczególny dzień będący tą pamiątką. I pamiętajmy o tym, że Pan Jezus Chrystus dokonał czegoś, co tym różni się właśnie od wszystkich innych gestów, które ktoś tam gdzieś może wykonał dla innych, że po pierwsze dotyczyło to bardzo zasadniczej sprawy. Jest to skuteczny ratunek przed wiecznym oddzieleniem od Boga. Jest to rzecz, która wynika z Bożego miłosierdzia, z Bożej miłości, jaką nas obdarza. I jest to rzecz, która dotyczy nas wszystkich. I na sam koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przeczytali ten werset 18 i niech on tak pozostanie w naszych myślach. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Amen.